Kochani bracia i siostry, młodzieży, kochane dzieci, jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za możliwość znów dzisiaj być z wami. Czas płynie rytmicznym tykaniem zegarka, płynie nieubłaganie. Przyzwyczailiśmy się do wielu spraw, które przeżywamy. Przyzwyczailiśmy się do wielu prawd, które powtarzamy. I nieraz nie robią już większego znaczenia. Przyzwyczailiśmy się do wielu złych rzeczy i nie są one już tak bardzo odrażające w myśl przysłowia: nie taki diabeł straszny, jak go malują. Z nim się też można zaprzyjaźnić. Powiedzcie mi, ile wysiłku trzeba włożyć w to, żeby w mieszkaniu zrobić bałagan? Nie trzeba? Zdumiewające. No, a ile wysiłku trzeba zrobić, żeby był porządek? A czemu nie jest odwrotnie? Nie zdumiewa was to? Bałaganu nie trzeba robić. On się robi sam. Zauważcie, że w naszej mowie mamy nieraz takie zwroty, że coś się samo zrobiło. Potocznie mówimy. Guzik się urwał, bluzka się rozdarła, gdzieś tam mleko się rozlało. Ale nie mówimy: posprzątało się, naczynia się umyły. To wtedy posprzątałem, prawda? Zrobiłem coś tam. Złe rzeczy same się jakoś robią. Faktycznie do nich nie potrzeba ani wielkiego wysiłku. Wystarczy nic nie robić, żeby powstał bałagan. Żeby utrzymać porządek, potrzeba pewnego wysiłku, potrzeba pewnej systematyczności. Po co przychodzimy na to miejsce? Po co tutaj przyszliśmy? Po co tutaj przychodzimy? Czasami warto sobie to pytanie postawić. Ja je od czasu do czasu stawiam. I w tym kontekście o pewnych sprawach dzisiaj również chcę powiedzieć, dotknąć pewnych bardzo subtelnych, może bardzo trudnych, może nawet trochę bolących miejsc. Dotknąć nie po to, żeby sprawić ból, ale czasami nie ma innego wyjścia. Rehabilitacja, masaż. To jest dotykanie pewnych bolących miejsc. Nie po to, żeby sprawić ból, ale po to, żeby ten ból usunąć, żeby pomóc w usunięciu tego bólu. W duchowym życiu również potrzebna jest nieraz właśnie taka rehabilitacja, aby niektóre bolesne, bolące punkty usunąć z naszego życia. Po co tutaj przychodzimy? No, wiele spraw kryje się w odpowiedzi na to pytanie. Jednym z elementów jest oddanie Bogu chwały. Śpiewamy hymny, modlimy się, wyrażamy to: Boże, oddajemy Ci chwałę. I to jest chwała w zgromadzeniu. Tu budujemy społeczność. Co prawda, nieraz o tym mówię czy powtarzam, śpiewać pieśni możemy w swoim domu, nawet solo. Ktoś lepiej, ktoś gorzej, ale jak ktoś śpiewał, jeden każdy śpiewać może. Jeden trochę lepiej, drugi trochę gorzej. Możemy w swoim domu śpiewać. Pismo Święte czytać możemy w swoim domu, sami, modlić się też, czynimy to. Do tego nie jest potrzebne zgromadzenie. Ale zgromadzenie jest potrzebne do czegoś, czego w swoim domu w pojedynkę, w samotności nie uczynisz, choćbyś nawet bardzo chciał. Budować społeczność. Chrystus nazywa Kościół ciałem swoim, społecznością. W języku polskim mamy takie słowo również wspólnota, ale społeczność jest czymś więcej niżeli wspólnotą. Często używam przykładu, wiecie, czym się różni mur od sterty cegieł, poukładanych nawet w odpowiednie kształty? Nikt z was nie chciałby mieszkać w takim domu, gdyby murarz tylko poukładał cegłę jedną na drugiej, coś by tam między nimi nie było. Sterta cegieł to jest wspólnota, a mur to jest społeczność. Bracia i siostry, czy zbór, kościół jest dla ciebie wspólnotą czy społecznością? Jak się czujesz? Wiecie, jest wiele bardzo głębokiej treści w tym pytaniu, jak się czujesz w społeczności. Bo nieraz nasze samopoczucie uzależniamy od tego, jak inni mnie postrzegają i nieraz może subiektywnie na pewne sprawy patrzę. Każdy z nas ocenia subiektywnie rzeczywistość. Ale w istocie rzeczy podstawą jest twoje nastawienie, twoje samopoczucie. Nie chcę powiedzieć, że nie ma znaczenia działanie w obydwie strony. Ale chcę zaakcentować, że ważniejszą w tej relacji jest twoja relacja do społeczności niż społeczności do ciebie. Te relacje wzajemnie się wzmacniają lub osłabiają. To fakt. Nie zawsze jest tak, jak być powinno. Nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. Jak na to zareagować? Usunąć się? Wycofać się? Zamilknąć? Przestać być aktywnym? Jest to jakieś rozwiązanie, ale czy dobre, czy Boże? Czy to jest Boży sposób, Boża droga? Czy pamiętacie myśl tekstu przewodniego, który brat Piotr czytał jako motto wprowadzające do naszego studium? To było tak niedawno. Wiecie, my tak słuchamy, ja to nieraz mówię, tak słuchamy, no i fajnie, ale jeżeli nie włożysz wysiłku w słuchanie z uwagą, to tak będzie, jak to mówią, jednym uchem wleci, a drugim przeleci. Ja nie pytam o to, co było na kazaniu w drugą sobotę marca 2001 roku, ale co było kilka minut temu. Otwórzmy, przypomnijmy sobie, bo te słowa naprawdę są takim wiodącym nas dzisiaj mottem. Psalm 86. Psalm 86. Jedenasty, dwunasty i początek 13 wersetu. Wskaż mi, Panie, drogę Twoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni Twojego imienia. Będę Cię wysławiał, Panie Boże mój, całym sercem. W innym psalmie, dygresję robię, w innym psalmie mówi, w zgromadzeniu. i będę wielbił imię Twoje na wieki, ponieważ wielka jest łaska Twoja dla mnie. Będę Cię wielbił. Aniołowie, którzy lecą przez środek nieba i każdy z nich ma coś do powiedzenia, jedna z treści głoszonych przez tych aniołów wzywa, apeluje, wzywa do bojaźni i do... I do czego? Proszę? Do oddawania chwały, do uwielbienia. Do uwielbienia. W tym kontekście znalazłem pewne słowo w Ewangelii Jana w 5 rozdziale zapisane, które przejmuje mnie i do tej pory napawa pewną taką refleksją, niezrozumieniem, obawą, mieszanym uczuciem. 5 rozdział, 41 werset. Krótkie zdanie, bardzo krótkie. Nie przyjmuję chwały od ludzi, powiedział Pan Jezus. Jan to zanotował. Kontekst, w jakim Jan w streszczeniu umieszcza te słowa, bo wiecie, ja wciąż o tym przypominam, sam pamiętam, że Ewangelie to jest olbrzymie streszczenie, to jest olbrzymi skrót nauczania Pana Jezusa, Jego przemówień. Szkoda, że w ten czas nie było elektronicznych urządzeń, prawda, którymi niektórzy by zapisali dosłownie dźwięki, tak jak dzisiaj mamy te możliwości. No ale wiecie, z jednej strony szkoda, a z drugiej strony nie szkoda. Wiecie dlaczego? Bo Pan Jezus jest żywy. I On dzisiaj może przemawiać również i On chce przemawiać do każdego z nas. Mimo, że jest niewidzialny. I to jest problem. Czy jest możliwość dzisiaj skontaktowania się z Panem Jezusem, czy nie? Chwały od ludzi nie przyjmuję, powiedział Pan Jezus. Jak to nie przyjmuję? Jak to nie przyjmuję? Nie, chwały od ludzi nie przyjmuję. I na ten element ostrzeżenia dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę w naszym studium, abyśmy zdali sobie sprawę, moi drodzy, że my możemy oddawać Panu Bogu chwałę, Panu Jezusowi, a On jej nie przyjmie. O! Czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, że ktoś wam coś chciał podarować, a wy... że chcieliście komuś coś podarować, a on nie przyjął? To jeszcze różne okoliczności mogą temu towarzyszyć. Czy zdajemy sobie sprawę, czy zdajecie sobie sprawę, bracia i siostry, młodzieży, kochane dzieci, że my możemy oddawać Bogu chwałę, a On jej może nie przyjąć. Kontekstem do tego słowa, czy do tej myśli jest, są słowa inne, zapisane przez ewangelistę Marka w 7 rozdziale, w jego streszczeniu, w 7 rozdziale. I wiersz szósty i siódmy, ale tutaj ograniczę się tylko do cytatu zaczerpniętego z księgi Izajasza i nieco może zmodyfikowanego niż w księdze Izajasza, rozwiniętego. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi cześć oddają. Daremnie. Przekład Biblii Gdańskiej używa słowa na próżno mi cześć oddają. To jest synonim w języku polskim. To oni, to tamci, na darmo. To. Ale ja dzisiaj dokonuję wewnętrznej analizy, czy moja cześć oddawana Bogu nie jest nadaremno. Czy nie jest nadaremno? A kiedy może być nadaremno? Kiedy może być na próżno? W jakim przypadku Jezus nie przyjmie chwały? Nie przyjmuje jej od ludzi. A przecież jesteśmy ludźmi. Bracia i siostry, przypomnę coś, co na pewno z tego miejsca już kiedyś mówiłem, ale powtórzę. Czasami, usprawiedliwiając swoje słabości, swój grzech powtarzany nieraz w życiu, rezygnując z walki przeciwko grzechowi, z walki, która nawet do krwi może być prowadzona. Pamiętacie cytat z listu do Hebrajczyków? Wy jeszcze w walce przeciwko grzechowi nie sprzeciwialiście się aż do krwi. To jest walka, to nie jest zabawa, to nie jest stadion sportowy, to nie są wyścigi. Z grzechem jest walka na śmierć i życie. Niektórzy mówią, a to Pan Bóg za mnie robi wszystko. Ja mogę założyć ręce i patrzeć, bo Pan Bóg wszystko robi. On jest tak cudowny. On wszystko za mnie robi. Co do Pana Boga należy, to nie musimy Mu przypominać, On tego nie zaniedba. On nie zapomni. Ale On mówi, że coś do mnie należy. On mówi, że coś do mnie należy. Usprawiedliwiając swoje słabości, mam skłonność myśleć, wypowiadać czy słyszeć, jak niektórzy mówią, ja jestem tylko człowiekiem. Zdarzało się wam kiedyś takie zdanie słyszeć? Albo powiedzieć też? Bracia i siostry, jeśli pamiętacie, to dobrze. Jeśli nie pamiętacie, przypomnę. I proszę was, nie używajcie tego słowa więcej w swoim, nawet w swoich myślach. Bo tylko człowiekiem jest ktoś, kto tylko jeden raz się narodził. A kto tylko jeden raz się narodził, to poprzestanie tylko na jednym doczesnym życiu. Pan Jezus powiedział, że jeśli chcesz wejść do Królestwa Niebios, musisz się na nowo, czyli drugi raz, narodzić. I to drugie narodziny, te drugie narodziny, po tych drugich narodzinach nie przestajesz być człowiekiem. Ale nie jesteś tylko człowiekiem, bo stajesz się dzieckiem Bożym. I to jest zupełnie inna świadomość, to jest zupełnie inna mentalność. Nam brak nieraz tej świadomości na co dzień, że jesteśmy dziećmi Króla Wszechświata. Bo z tej świadomości wynika godność, nie zarozumialstwo, nie zadzieranie nosa, nie pokazywanie innym, że jest się lepszym. Nie ten duch, nie ten sposób. ale pokazywanie światu, że jesteś innym. Że jesteś nie z tego świata. Nie przypodobywajcie się do tego świata. Prosi Bóg przez usta apostoła Pawła. Słowa nam znane. Nie przypodobywajcie się. No jak to? Przecież na tym świecie żyjemy, z tym światem koegzystujemy. No musimy jakoś. Jak to rozumieć? Boże, prowadź mnie Twoją drogą. Spraw, by moje serce jednego tylko pragnęło. A czego pragnie Twoje serce? Moje serce? Tak na co dzień. W zgromadzeniu tu, gdzie jesteśmy, to łatwo jest pragnąć rzeczy piękne, ale tak na co dzień? Zagoniony, zapracowany w codzienności. Pan Jezus czci od ludzi nie przyjmuje. Od ludzi, którzy na nowo się nie narodzili, którzy nie są Jego dziećmi, On nie przyjmuje tej czci. Znajdują się w Starym Testamencie mocne słowa pod adresem dwóch grup ludzi. Przeczytajmy je i przemyślcie je głęboko w swoich sercach. Księga Przypowieści Salomona, rozdział 21. Rozdział 21, wiersz 27. Są mocne słowa. Ofiara bezbożnych ludzi budzi wstręt, tym bardziej, gdy się ją składa za ohydne postępowanie. To są mocne słowa, kochani. Podobna myśl przez Salomona została napisana w 15 rozdziale, wiersz 8, tam jest nawet odnośnik. Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba Mu się. Czci od ludzi nie przyjmuje, powiedział Jezus. To nie wystarczy chcieć Panu Bogu oddać chwałę. Pytanie, czy On tą chwałę przyjmie? To są mocne słowa. Kto to są bezbożni ludzie? Kiedyś myślałem, że bezbożni ludzie to są ateiści. To są poganie. To są ludzie, którzy nie znają Boga, czy w ogóle nie wiedzą o tym, że On istnieje, czy wiedząc odrzucają, negują Jego istnienie. Tak, to też są bezbożni, ale to nie jest wszystko, co zamyka w sobie słowo bezbożni. Bracia i siostry, bezbożni ludzie mogą siedzieć w kościele na nabożeństwie, pięknie śpiewać pieśni, a nawet wygłaszać kazania z tego miejsca. Wzruszające. I to mogą być również bezbożni. Czy to nie jest szokiem? Ojoj, to jak się w tym wszystkim znaleźć? Wskaż mi, Panie, drogę Twoją, po której mam iść. Prowadź mnie Twoją drogą. Dwa fragmenty z Księgi Izajasza przeczytam. Również przerażające. Prorok Izajasz swoje prorokowanie, swoją księgę już od samego wstępu rozpoczyna niemiło, nieprzyjemnie. Ale przeczytajmy, zapoznajmy się, przypomnijmy sobie tą treść.
po przedstawieniu siebie przystępuje do przekazu Bożego Słowa. Słuchajcie niebiosa i uważnie przysłuchuj się ziemio, gdyż oto Pan mówi, synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe, od stóp do głów nie ma nic zdrowego, tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Wasz kraj jest pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają, spustoszenie jest jak po zniszczeniu Sodomy. I pozostała córka syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone. Gdyby Pan zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory. Słuchaj, resztko. I dalej, nawiązując do tego porównania do czasów Sodomy, prorok Jeremiasz kieruje słowa przestrogi, słowa wezwania, słowa apelu. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory, a więc i przełożeni, i podwładni. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan? Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karnych cieląt, a krwi byków i jagniąt i kozów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawiać się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Jak to, Panie Boże, kto żądał? No przecież Ty dałeś takie polecenie, przez Mojżesza dałeś taki nakaz, że my mamy przychodzić do świątyni i składać ofiary. My spełniamy to, co Ty kazałeś robić. Ja tego żądałem? W języku polskim, owszem, jest to słowo i ono występuje w Piśmie Świętym, czego Bóg żąda od człowieka. Ale w istocie rzeczy, analizując głębie treści zawartej w tym słowie, powiem, Bóg niczego od człowieka nie żąda. Jak to nie żąda? Bo żądanie, moi drodzy, wiecie, czym się charakteryzuje? Żądanie charakteryzuje się egzekwowaniem. Gdyby Bóg żądał od człowieka wykonywania czegoś, to On miałby skuteczne sposoby na wyegzekwowanie tego. Tym się charakteryzuje żądanie. Ale Bóg oczekuje. Bóg oczekuje. Miłość oczekuje, miłość nie żąda, miłość nie egzekwuje. I dlatego ja nieraz używam takiego dość kontrowersyjnego słowa w stosunku do Boga, że On taką miłością kochając ludzkość jest bezradny w stosunku do nich, żeby zmusić ich, żeby szli Jego drogą i wykonywali Jego polecenia. A jeżeli nawet ktoś wykonuje polecenia Boże z poczucia obowiązku, nakazu, żądania, to Bóg mówi, kto tego od ciebie żąda? O wartości daru decyduje nie sam dar, ale motywacja, powód. Powód. Kto tego żądał od was? Ja tego nie żądałem, ja już mam tego dość. Ja już się zmęczyłem. Są mocne słowa, po prostu ludzkie emocje. Bóg pokazuje, Bóg tutaj utożsamia się z emocjami człowieka, z emocjonalnym reagowaniem na pewne sprawy. Czytajmy dalej, jeśli macie otwartą Biblię. 13 wiersz. Nie składajcie już ofiary daremnej. Kadzenie nowie i sabaty mi obrzydły. Wiecie, kiedyś rozmawiając z pewnym chrześcijaninem na temat, czy chrześcijanin powinni święcić sobotę, byłem zaskoczony, bo mój rozmówca przytoczył ten tekst i powiedział, że Panu Bogu sabaty obrzydły i on nie chce już, żeby chrześcijanie świętowali sobotę. Rozumiecie? No bo Izajasz mówi, przez Izajasza powiedział, Izajasz napisał, Bóg mówi, już mi to obrzydło. 2 lata temu młodzież przedstawiała spektakl w naszym zborze i nie tylko. Codzienne życie Andrzeja S. Pamiętacie jeszcze coś z tego przesłania? Jak spędzacie sobotę? Popołudnie. Jakie są to godziny? Czy przesypiacie je, odsypiając niedospane noce w tygodniu? A jeśli są spotkania, jakie są rozmowy na tych spotkaniach? Tego też dotknę za moment, za moment. Zbrzydły mi, Bóg mówi, mocne słowa. W zwoływaniu uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Tych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Jak to, Panie Boże, na kto to ustanowił? Przecież to nie myśmy ustanowili. To z Twojego ustanowienia to wszystko pochodzi. Tak, ale po co wy to robicie? Dlaczego? Po co wy tu przychodzicie? Ktoś kiedyś powiedział, że pastor Korosteński wypędza ludzi z zboru. Bracia i siostry, nie, ja bym chciał, żeby w Krakowie było 10 zborów, 15. Ale ludzi zapalonych, ludzi, którzy są uczniami, zapalonymi uczniami. Za chwilę do tego zapału, do tego ognia jeszcze nawiążę. Piętnasty wiersz. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was. Dlaczego? Bo na waszych rękach pełno krwi. Jak to? Przecież nikogo nie zabiłem. Ręce splamione krwią. Nie potrzeba zabić, żeby mieć ręce splamione krwią. Wystarczy poranić i też ręce są splamione krwią. Ale gdy o tym mówię z przejęciem, bo to nie chodzi o to, żeby wziąć nóż i dźgać kogoś tym nożem. Jest specyficzny rodzaj dźgania, ranienia, w ostateczności zabijania, o czym Pan Jezus mówił, że można być przestępcą przykazania nie zabijaj bez użycia fizycznej przemocy. Język, powtarzane słowa, powtarzane nieraz plotki, złośliwość, ton, w jakim mówimy, w jakim zwracamy sobie uwagę w domu, w towarzystwie. Ale ja już taki jestem. Nie zapomnę przypadku, kiedy do pewnego domu przyszedłem od tak niezapowiadany. Wszedłem akurat na dość ożywioną rozmowę, którą ja odebrałem jako kłótnię. Było mi trochę niezręcznie, ale pani do mój bracie, nie przejmuj się, nie, my się nie kłócimy, my tak po prostu ze sobą rozmawiamy. My się nie kłócimy. Moi drodzy, jak wyglądają nasze relacje? A potem zbieramy owoce tego, przykre owoce, że małżeństwa się rozpadają, że dzieci nie chcą wracać do swoich domów, chciałyby z tych domów uciec od swoich rodziców. Nie, to nie są może bardzo częste przypadki. Nie, nie, ja nie chcę w tym momencie wyolbrzymiać. Ale ja mówię, że takie rzeczy się zdarzają i to wcale nie rzadko. Że rodzice molestują swoje dzieci seksualnie. Powie ktoś, nic nowego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze, że wśród chrześcijan w Koryncie też działy się różne niemoralne rzeczy. Ale czy tym możemy usprawiedliwiać samych siebie, że no, my jesteśmy tylko ludźmi. Przecież tylko ludźmi jesteśmy. Bracia i siostry, jeśli towarzyszy ci świadomość, że jesteś tylko człowiekiem, to twojej chwały Bóg nie przyjmie. Na próżno. To nie jest wszystko. Ale to nie jest sytuacja beznadziejna. Bo jeśli Izajasz później w 58 rozdziale napisze, ja tylko przytoczę słownie w tej chwili, wołaj na całe gardło i opowiedz ludowi memu przestępstwa i grzechy. Nie po to, żeby to rozgłosić, chociaż to polecenie wypowiedziane przez Izajasza jest zdumiewające. Zdumiewające. Nieraz zastanawiam się nad istotą. Dlaczego w taki sposób Izajasz to wyraził? Ale nie po to, żeby człowieka pogrążyć. Bracie i siostro, młodzieńcze. Jest nadzieja. Jest nadzieja. I ten przykry opis już w pierwszym rozdziale Izajasz kończy niesamowicie optymistycznym akcentem. Od 16 wiersza jest serdeczny apel. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować. Chodźcie do sądu, na rozprawę. Mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeśli zechcecie być posłuszni. To jest ten pierwszy etap. Pamiętacie, ja mówiłem, że na posłuszeństwie nie może człowiek poprzestać. On musi wyrosnąć, dorosnąć do pewnego wieku, ale od tego należy zacząć. Myśmy to już zaczęli. Bracia i siostry, jakim wielkim marzeniem moim było, jest, chciałem powiedzieć byłoby, jest, żeby mój Kościół, tak go nazwie, na całym świecie, był wolny od dramatów małżeńskich, aby ludzie w tym kościele byli wolni od konfliktów małżeńskich. Bracie, marzenie nierealne. Bóg też ma marzenia. Powiedzielibyśmy, czy realne, kiedy wypowiada, że On chce, aby wszyscy ludzie przyszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Czy to jest realne marzenie, czy nierealne? A czy wy macie takie marzenia? A co robicie, bracia i siostry, w osobistym życiu, aby takie marzenia realizować? Mówimy o zaangażowaniu w misje indywidualne, zbiorowe, zborowe. Organizujemy jako zbór. Dzisiaj również chcemy wyjść z pozostałą częścią jeszcze ulotek. Czy zależy wam na tym, aby dotrzeć do ludzi, aby zachęcić? Spróbujcie. Pomyślcie o tym dzisiaj, dzisiejszego dnia. A czy będziecie na tych spotkaniach? A może powiedzieć, co tam nowego ja usłyszę? To wszystko tak dobrze znam, tyle razy to było powtarzane, nic nowego nie usłyszę. Wystarczy, w sobotę przychodzę na nabożeństwo, wysłucham kazania, są mówcy, piękne kazania mówią. Jeszcze na wykłady przychodzę. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Wiem, rozumiem. Ja rozumiem. Jest tak wiele spraw do załatwienia. Śpiewaliśmy we wstępnej pieśni, co mam uczynić dla Zbawcy mego? Jak łaski dar nagrodzić? Pięknie zaśpiewać można tą pieśń. Ładna melodia, od czasu do czasu ją śpiewamy. Co czynisz? Na co dzień? No staram się, robię co mogę, wiem. I do wielu powiem, tak trzymać, bracia i siostry, młodzieży, tak trzymać. Jak bardzo bym chciał, marzę, żeby 100% braci i sióstr było zaangażowanych w misję. To nie znaczy, że wszyscy muszą iść i pukać do drzwi w kolportażu, ale niektórzy tak. Różne są dary, różne są sposoby pełnienia misji. Ale misja jest zadaniem wszystkich. W Radzie Zboru zastanawialiśmy się nad sposobami, w jaki sposób zachęcić zbór, siebie, każdego z nas. Był ten komunikat. Różnie na niego możecie reagować. Jako na pewne polecenie. Nie, Rada Zboru nie żąda, żeby to było. Tak samo jak Bóg nie żąda od was, żebyście wydeptywali Jego dziedzińce. Ale taki plan podjęliśmy, taką propozycję, aby każdy adwentysta zboru krakowskiego znalazł jednego czytelnika, stałego czytelnika znaków czasu, któremu będzie co miesiąc dostarczał kolejne numery, kolejny miesięcznik. Czy to tak dużo? Jednego czytelnika. Kochani, chciałbym prosić was, zaprosić, gdy rozpoczynamy jutro cykl, ci, którzy uczestniczyli przez całą jesień i połowę zimy w seminariach na temat apokalipsy, wiedzą, czy warto było, czy nie warto było uczestniczyć. Nie, ja nie mówię, mnie jest troszkę niezręcznie, bo ja te seminaria prowadzę. Moi kochani, czy znajdziecie czas, aby przyjść? Nie, nie sami, bo jeśli nawet uważasz, bracie i siostro, że ty to już wszystko znasz, że ty to już wszystko tyle razy słyszałeś i już nic nowego się nie dowiesz, zaproś kogoś ze swoich znajomych, a już tylu prosiłem i nikt nie chce przyjść. Spróbuj zachęcić może kogoś innego, może kogoś nowego. Spróbuj pokonywać przeszkody. Nie wiem, jak to uczynić, jak to zrobić. Panie Boże, prowadź mnie drogą Twoją. Wskaż mi tą drogę, jak to robić, jak to realizować. Aby nasza chwała nie była próżną chwałą. Żeby nasza chwała, chwała, którą oddajemy Bogu, żeby Pan Bóg ją przyjął. Bo chyba na tym nam zależy. Nie? Nie na zasadzie, Panie Boże, no ja Ci chwałę oddałem, a czy Ty ją przyjmiesz, czy nie, no to już, no, nie wiem. Nie, to jest kwestia niezmiernie istotna. I na koniec jeszcze apel z listu Jakuba. Apel o zweryfikowanie tradycyjnego podejścia do nabożeństwa. To też już powtórzę i wielu z Was przypomni sobie te słowa, być może dla niektórych one będą dzisiaj po raz pierwszy skierowane. W tradycji nie tylko naszej, ale generalnie wśród chrześcijan nabożeństwem nazywa się taki czas w ciągu dnia czy tygodnia, kiedy spotykamy się w określonym miejscu, w określonym celu, śpiewamy pieśni, czytamy Pismo Święte, dyskutujemy na tematy Boże, kończymy nabożeństwo i idziemy do swoich zajęć. Raz w tygodniu mamy wspólne i zachęcamy, aby w ciągu tygodnia w domu również mieć nabożeństwo, przynajmniej jedno w ciągu dnia, czyli chwilę, kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte lub literaturę pochodną od Biblii, modlimy się, śpiewamy czy nie śpiewamy i to mamy nabożeństwo. Apostoł Jakub definiuje troszkę inaczej nabożeństwo. Definiuje go w ten sposób. W pierwszym rozdziale, wiersz 27, a potem przeczytamy jeszcze werset wcześniej, ale teraz czytamy 27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to. Przekład Biblii Gdańskiej, tudzież Biblii Jakuba Wójka, używa tam dosłownie zwrotu nabożeństwo czyste i niepokalane przed Bogiem Ojcem to jest. Pomóc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Powiedzcie, czy to możecie zrobić tutaj w tym miejscu? A zatem, wiecie, nie otwierając w tej chwili Starego Testamentu, tylko przypomnę, że namiot, jaki był postawiony przez Mojżesza, jaką miał nazwę na pustyni? Namiot zgromadzenia. I Bóg powiedział, że w dniu sobotnim zgromadzenie święte mieć będziecie. To jest budowanie społeczności. To jest ten cel, który jeden z głównych, nie jedyny cel uczestniczenia. Nic dziwnego, że apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków apeluje, nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia, jak to u niektórych w zwyczaju się stało. Bracia i siostry, przepraszam, jeśli dotknę, ale u niektórych w zwyczaju stało się, że przychodzą tylko na godzinę 11 na kazanie, bo szkoła sobotnia ich nie interesuje. To jest smutne, to jest przykre. Przepraszam za tą wylewną szczerość w tej chwili, aż do bólu. Ale niektórzy... Bo co to jest zwyczaj? Zwyczaj to jest pewna czynność, praktyka, którą powtarzamy i staje się ona jakby taką zasadą postępowania. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Bracia i siostry, nabożeństwo to jest to, co my robimy po wyjściu z tego miejsca. Ja ośmielę się powiedzieć, że do zboru, do kościoła przychodzimy na wspólne zgromadzenie, a ze wspólnego zgromadzenia wychodzimy na nabożeństwo. Bo nabożeństwo, moi drodzy, trwa w życiu dziecka Bożego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i na następny tydzień tak samo. To jest nabożeństwo. Bo nabożeństwo to jest życie po Bożemu. Czy pracuję, czy bawię się, czy oglądam film w telewizji, czy siadam przed komputerem, czy idę na spacer, czy przyjmuję gości w domu, czy idę do szkoły, czy w podróży. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czy to jest chwałą Bożą w Twoim życiu? Czy tylko przychodzisz na 2,5 godziny, czy na godzinę, żeby oddać chwałę Bogu? Oddałem, Panie Boże, chwałę, powinieneś być zadowolony. Masz coś przeciwko mnie? Przecież spełniłem, co żądałeś. Przejmujące. Bracia i siostry, na kolanach z Bogiem podejmujcie pewne decyzje. Wspierajcie mnie w mojej służbie. Wspierajcie mnie w tym, co chcemy czynić. Wspierajcie zbór wzajemnie. Od jutra zaczynamy nowy cykl, seminarium z Księgi Daniela. Usłyszeliście tyle zaproszeń. Jeśli nie czujecie potrzeby, nie przychodźcie. Ale jeśli czujecie potrzebę, nie zostawajcie w domu i nie przyjdźcie sami. To jest moja prośba. A co z nią uczynicie? W związku z tym powiedziałem, że przeczytamy te wcześniej i to już jest końcowy a. 26 werset 1 rozdziału. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swego, tego pobożność jest bezużyteczna. Jakim głosem te słowa powiedzieć? Żeby one trafiły. Żeby one przyniosły oczekiwany efekt. Aby przychodzenie na wspólne zgromadzenie nie było bezużyteczne w moim i w Twoim życiu. Amen.